Kalejdoskop medialny.
W kalejdoskopie medialnym witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach, a także gościnnie w roli lektorki Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Już w pierwszej części naszego programu Co w mediach piszczy opowiemy Państwu o wiosennym roztargnieniu, które zapanowało wśród polityków i dziennikarzy.
Polityczno-medialne odgłosy z kraju i ze świata przedstawimy w drugiej części audycji Echa Salonów.
A na koniec rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z Kacprem Kitą z portalu Nowy Ład na temat prezydenckich wyborów we Francji.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych zapanowało wiosenne roztargnienie.
Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna, znów nam upyło lat, wiosna.
Roztargniony twitterowicz Donald Tusk, nie zważając na ekonomiczne interesy Niemiec, opowiedział się przeciwko importowi węgla z Rosji. Przy tej okazji zacytował wpis twitterowicza z Ukrainy, Wołodymyra Żełęskiego. Tylko trzy kraje miały odwagę, by nie finansować ludobójstwa. Litwa, Łotwa i Estonia. Kupując rosyjskie surowce, finansujesz zabijanie Ukraińców, powiedział prezydent Żołęski. Panowie Kaczyński i Morawiecki, usłyszcie wreszcie te słowa. Stop dla rosyjskiego węgla, apelował Tusk. Marcin Bliksen pozwolił sobie na dowcip geograficzny. Gdyby Donald Tusk był Francuzem, z jakiego miasta by pochodził? Z Vichy? Zapanowała konsternacja. Czy prezydent Ukrainy mógł nie wiedzieć, że Polska ogłosiła bojkot rosyjskiego węgla? A może były premier mógł podać nieprawdziwe informacje?
Czy te oczy mogą kłamać?
Wreszcie wszystko się wyjaśniło. Żełęski jednak nie zapomniał o Polsce. Pominął pan jeden kraj. Mam nadzieję, że to przez przeoczenie, zwrócił uwagę Donaldowi Tuskowi Marcin S77. Nie rozpoznał pan flagi? Dopytywał Radosław Fogiel. Może zrozumiałby, gdyby Żełęski mówił po niemiecku, zastanawiał się pan elementarz. A matematyk Lato 81278942 dziwił się, że były premier mówił o trzech, a nie czterech krajach. To, że nie wymienił Polski, to jeszcze da się jakoś wytłumaczyć. Ale jak wytłumaczyć, że nie umie liczyć do czterech?
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem i dziewięć, dziesięć też. Na początku jest cyfra 1, potem jest 2, a za nią 3, 4 i 5 są koło siebie, potem jest 6, 7 i...
Jacek Milewski 2 doniósł z dalekiej Francji. Prezydent Francji nazywa polskiego premiera antysemitą. Mieszkałem przez 4 lata w Strasburgu, nieopodal synagogi. Przez 24 godziny na dobę strzegli jej uzbrojeni po zęby policjanci. Pewnie bali się, że Mateusz Morawiecki przyjedzie. Informacje o francuskim antysemityzmie uzupełniła Krystyna 13240635. Podobnie jest w Niemczech. Też synagogi są chronione. Tomasz Sommer zagadnął. A słyszeliście, o co zapytała prezydenta Dudę główna dziennikarka polityczna CNN? Otóż ta pani spytała, czy gościnność Polaków wobec Ukraińców nie jest próbą zadośćuczynienia za poczucie winy spowodowane współudziałem w Holokauście.
W ich brudnych mukach rodzą się kiwne oraz faszyzmy. Nocą deszczową na świat wychodzą.
Krzysztof Karnkowski wybiegł nieco w przyszłość. Jeśli Rosja uzna, że przyszła pora na denazyfikację Polski, za jeden z kluczowych dowodów uzna słowa Macrona o Morawieckim. Gdy już się wydawało, że oskarżenia premiera Morawieckiego o antysemityzm nie mają żadnego sensu, pojawił się wpis posła twitterowicza Michała Szczerby. Morawiecki był częścią międzynarodowego sztabu Le Pen. Na jego czele od lat stoi Putin. W ostatniej dekadzie zainwestował miliony euro w ten rosyjski projekt we Francji. Ataki na Macrona były częścią jej kampanii. Myślę, że przyjdzie czas, kiedy dowiemy się, kim naprawdę jest Mateusz Morawiecki.
Zdrada, zdrada, podstępne, zimne oczy gada.
niedzielę 10 kwietnia oburzony dziennikarz telewizji TVN Maciej Knapik relacjonował 8:49 i dalej coś wyje. Okazało się, że dźwięk syren irytuje nie tylko najwrażliwszych dziennikarzy, ale i polityków. Co prawda redaktor naczelny Głosu Wielkopolskiego, Wojciech Wybranowski, przypominał: syreny alarmowe wyły w ostatnich tygodniach m.in. w Poznaniu 31 marca, czy Opolu 25 marca, Krakowie 4 kwietnia, a także Toruniu 24 marca i Nowym Sączu 2 kwietnia, średnio od 30 sekund do minuty, na zlecenie władz miast. Nie odnotowywano sygnałów o protestach posłów Koalicji Obywatelskiej, ale wszystko na nic. Oburzeni właściciele wrażliwych uszu tłumaczyli, że wycie syren nie ma sensu i zamiast niego lud potrzebuje opowieści o morderczej brzozie. Pod wpływem wrażliwców twitterowicze przypomnieli sobie o wierszu Edyty Franczuk.
Stoję samotnie, wokół mnie cisza, mgła lekko tańczy u mych stóp. Suknię mam białą, koronę złamaną, stoję samotnie. W polu bólu smutek moją duszę trawi bezlitośnie. Serce me bije szybciej i szybciej. Oskarżyli mnie, biedną, samotną brzuskę smoleńską.
Echo salonów.
Piotrze, dlaczego tak szybko rosną ceny?
Jedna z politycznych ekonomistek, prawdopodobnie żartem, sugerowała niedawno, że ceny na całym świecie rosną, ponieważ w Polsce nie są przestrzegane prawa kobiet.
Znacznie poważniejszej odpowiedzi na to samo pytanie udzielił lider Polski 2050, Szymon Hołownia.
Za co będziemy płacić? Będziemy płacić za Glapińskiego, za jego wiedzę ekonomiczną. Będziemy płacić za złotoustego Morawieckiego. I za jego opowieści dziwnej treści, które nam snu, to za nich będziemy dzisiaj płacić te raty. Pamiętajcie o tym i jasno i wyraźnie oczekujcie, żeby coś z tym wreszcie zaczęło być robione.
Politycy nie unikają odpowiedzi na najtrudniejsze nawet pytania.
Na przykład te o import rosyjskiego węgla do Polski.
Importować czy nie importować?
Na to pytanie najciekawiej odpowiada lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.
Najpierw wytłumaczył nam, że rosyjski węgiel jest dla Polski koniecznością.
Przed chwilą tutaj jeden z posłów na przykład zaproponował, aby Polska samodzielnie nałożyła embargo na węgiel rosyjski. Fajnie o tym podyskutować, kiedy ma się albo małą wyobraźnię, albo małą wiedzę.
A później zaprezentował odwrotny postulat.
Natychmiast zastopować import rosyjskiego węgla do Polski.
Podobnie zresztą było w sprawie dostaw gazu z Norwegii. Kto tłumaczył Polakom, że nie potrzebujemy norweskiego gazu? Donald Tusk.
A mówił to jako szef polskiego rządu.
Mamy ważne kontrakty rosyjskie. To wiadomo, że my tego norweskiego gazu za dużo nie potrzebujemy. I w związku z tym polski rynek jest za mały dla Norwegii.
Z całym szacunkiem wobec polskich polityków trzeba jednak przyznać, że politycy Europy Zachodniej mają znacznie więcej fantazji.
Niektórzy z nich snują na przykład opowieści o krwiożerczym antysemityzmie polskiego premiera Mateusza Morawieckiego.
Na przykład prezydent Francji Emmanuel Macron.
Do czego potrzebny był Macronowi antysemityzm? Być może do zagłuszenia pytań, które postawił mu właśnie premier Morawiecki.
Panie prezydencie Macron, ile razy negocjował pan z Putinem? Co pan osiągnął? Czy powstrzymał pan którekolwiek z tych działań, które miały miejsce? Ze zbrodniarzami się nie debatuje, nie negocjuje. Zbrodniarzy trzeba zwalczać.
Na koniec dobra informacja dla tych, którzy mają dość opowieści wymyślanych przez polityków i ich PR-owców.
Celebrytka żona ministra, Marianna Schreiber, tworzy nową partię. Mam dość.
Mam dość to partia liberalna. Każdy ma czegoś dość w sposobie rządzenia, w traktowaniu obywateli, w niesprawiedliwości, w umniejszaniu, klasyfikacji. Ale partia Mam dość to zmieni. Dlatego zapraszam każdą osobę, która ukończyła 18 lat. Tylko jednocząc się, zmienimy to, co nam się nie podoba, czego po prostu mamy dość. Marianna Schreiber.
O Marianno, gdybyś była za spadłeś w tę noc, w tę jedną noc.
Rozmowa w trzy słowa.
W niedzielę odbyła się pierwsza tura prezydenckich wyborów we Francji, które wygrał Emmanuel Macron z przewagą około 4 punktów procentowych nad Marine Le Pen, z którą z kolei zmierzy się w drugiej turze. O znaczenie tej elekcji, a także sylwetki obu kandydatów zapytam Kacpra Kitę z portalu Nowy Ład, autora polskiej biografii innego kandydata, Erika Zemura. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Dziękuję za zaproszenie.
Ostatnio przeczytałem w mediach społecznościowych taki wpis, z którego wynika, że te wybory wygra proputinowski kandydat. No i kiedy człowiek myśli, że chodzi o Marine Le Pen, to okazuje się, że po prostu nie znamy jego nazwiska.
No, rzeczywiście z polskiego punktu widzenia i Macron, i Le Pen na pewno możemy ich z tych czy innych powodów uważać za kandydatów prorosyjskich, a na pewno bardziej pozytywnie nastawionych do Rosji i Putina niż Polacy, polski rząd, polski główny nurt. W przypadku Le Pen jest tak, że rzeczywiście no jej formacja i ona w przeszłości była mocno prorosyjska. Mieliśmy chociażby wypowiedź w czasie aneksji Krymu deklarację, że ta deklaracja nie jest nielegalna ze strony Marine Le Pen. Mieliśmy przed poprzednimi wyborami wzięcie kredytu przez jej partię na wybory, przy czym Le Pen się tłumaczyła, że żaden francuski bank nie chciał jej takiej pożyczki udzielić, ponieważ jest zwalczana przez francuski establishment. Natomiast przez ostatnie kilka lat Marine Le Pen w tej sprawie, tak jak wielu innych, dokonała pewnego zwrotu, wyraźnie złagodziła swoje stanowisko. Kiedy nastąpiła inwazja rosyjska na Ukrainę, to jednoznacznie ją potępiła. W tej chwili popiera sankcje na Rosję poza całkowitym embargiem na surowce, które uważa, że byłoby zbyt dużym kosztem dla Francuzów.
No ale to trochę dziwne, bo przecież Francuzi swoją energię produkują głównie z elektrowni jądrowych.
Tak, to prawda. Francja jest mniej uzależniona od surowców. U nich to jest tylko kilkanaście procent surowców, inaczej niż w Niemczech czy Włoszech. Natomiast jeśli chodzi o Macrona, no to on od początku swojej kadencji starał się też wyciągać, jak ktoś mówi po francusku, mieć wyciągniętą rękę do Rosji. Zaprosił Władimira Putina kilka tygodni po tym, jak został prezydentem Francji, na wystawną wizytę w Wersalu. No i przez całą swoją kadencję starał się mieć z nim dobre relacje. Francja sprzedawała, jak wiemy, Rosji broń i handlowała z Rosją na bardzo wysokim poziomie. Francja jest największym pracodawcą.
Mimo embarga przecież, prawda, unijnego na te dostawy broni czy uzbrojenia do Rosji.
Tak, Francuzi zdecydowali się wypełnić umowy zawarte przed 2014 rokiem, mimo tego embarga. Więc Emmanuel między nimi nie ma na tym polu jakiejś dramatycznej różnicy, bo Le Pen swoje stanowisko w ostatnich latach złagodziła, również dlatego, że Le Pen postanowiła w ostatnich latach spróbować się zbliżyć do obecnego polskiego rządu, co widzieliśmy w ostatnim roku. No i z tego powodu, to jedna z przyczyn, to jest więcej przyczyn, nie mamy o tym czasu mówić, ale z tego powodu między innymi Le Pen postanowiła swoje stanowisko wobec Rosji zmodyfikować, za to zadeklarować, że potencjalnym partnerem, sojusznikiem, ważnym sojusznikiem dla niej byłyby również Stany Zjednoczone, więc tutaj mamy zrównoważenie tego stanowiska, które miała jeszcze kilka lat temu. Natomiast Macron prezentuje się jako kandydat nie tyle może antyputinowski, co przede wszystkim on stara się przedstawić wojnę na Ukrainie jako wojnę Europy z autorytaryzmem, demokracji, wartości zachodnich i tak dalej, gdzie do jednego worka wrzuca Rosję, ale też na przykład Węgry, które Orbana, które krytykował wczoraj najwięcej w Strasburgu, czy Polskę, której premiera Morawieckiego, jak wiemy, nazwał niedawno skrajnie prawicowym antysemitą.
No właśnie chciałem też o tę wypowiedź Macrona zapytać, bo nie ma on problemu z tym, żeby nie zgodzić się z tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden nazywa Putina ludobójcą, czy to, co stało się w Buczy, ludobójstwem. Macron tutaj robi jakieś ekwilibrystyczne wygibasy, żeby powiedzieć, że on by tak nie nazwał tego, a w ogóle to Rosjanie i Ukraińcy Ukraińcy to są bratnie narody. Dlaczego pada ten zarzut antysemityzmu wobec polskiego premiera? I to tak naprawdę w czasie tej kampanii wyborczej przed drugą turą.
Padło to dlatego, że Macron chce się przedstawić w drugiej turze i chce zmobilizować swój elektorat, elektorat liberalno-lewicowy, chce zmobilizować tych ludzi, dla których nie ma on tak naprawdę do zaoferowania żadnego wielkiego programu, ma do im zaoferowania ciepłą wodę w kranie, pewną stabilizację materialną, względną i to poczucie bycia właśnie zaporą na drodze faszyzmu, autorytaryzmu, antysemityzmu, homofobii i tak dalej, wszystkich tych rzeczy, które dobrze znamy, no tutaj po prostu Macron chce wrzucić do jednego worka Putina, Morawieckiego, Le Pen, Orbana i tak dalej. To jest po prostu retoryka przedwyborcza. Macron dobrze wie przecież, że Mateusz Morawiecki nie jest żadnym antysemitą czy skrajnym prawicowcem. On po prostu tak jak wczoraj na przykład nazywał Marine Le Pen nacjonalistką i mówił o tym, że nacjonalizm prowadzi do wojny, sugerując wręcz, że Marine Le Pen mogłaby doprowadzić do wojny z Niemcami, no bo Marine Le Pen jest Niemcy, uważa za tego głównego rywala Francji, jest kandydatką antyniemiecką, no to Macron w mieście, o które Francuzi i Niemcy w przeszłości toczyli wojny, sugerował, że Le Pen mogłaby zacząć wojnę z Niemcami, czy wcześniej jego minister spraw wewnętrznych sugerował, że mówił wprost nawet w tym wypadku, że jeżeli Marine Le Pen wygrałaby wybory, to we Francji doszłoby do wojny domowej. Więc tutaj ta retoryka przedwyborcza jest bardzo ostra ze strony Macrona i jego ludzi. Jest to po prostu granie na lękach, na strachu wyborców. Tak, chodzi o to, żeby tym ludziom, którym Macron tak naprawdę przez 5 lat nic konkretnego, niewiele konkretnego poza tymi względnie dobrymi wynikami gospodarczymi, pewną stabilizacją nie zaoferował, nie ma dla nich żadnych wielkich reform, chce im podwyższyć wiek emerytalny. Macron ma im za to do zaoferowania to, że będą tutaj razem walczyć z całym złem tego świata, gdzie niestety nasz premier również się załapał.
Ja pozwolę sobie tylko odnieść się jeszcze do tych słów Macrona o nacjonalizmie, bo jedyne, do czego on w tej chwili na Ukrainie doprowadził, no to chyba tylko do bohaterskiej obrony swojej ojczyzny przez Ukraińców. Ale czy to nie jest też trochę tak, że ta wypowiedź Emmanuela Macrona o tym, że polski premier jest antysemitą i skrajnie prawicowym homofobem, nie jest taką próbą użycia pałki politycznej poprawności na polskiego premiera, który przecież zadał mu bardzo niewygodne pytania, prawda? Do czego doprowadziły te telefony, które Macron kierował do Putina, bo wiemy, że wielokrotnie z nim rozmawiał. Przecież polski premier zarzucił, że nie powstrzymało to żadnej z akcji, która się odbyła na Ukrainie.
Tak, to jest pewien akt desperacji ze strony Macrona i tutaj się w pełni zgadzam, że jest to taka pałka politycznej poprawności. Jeszcze to zarzucanie premierowi Morawieckiemu, że się angażuje w kampanię wyborczą, ponieważ 2 razy w życiu spotkał się z Marine Le Pen, ostatni raz kilka miesięcy temu i skrytykował Macrona, nie skrytykował Macrona za jakieś, nie wiem, słabe wyniki gospodarcze, nie skrytykował Macrona za coś, co dotyczy wewnętrznej francuskiej polityki, o co on się z Le Pen czy innymi kontrkandydatami wcześniej wspiera, tylko skrytykował Macrona za jego podejście do wojny, tak? Za to, że nie 2 razy jak Morawiecki z Le Pen, tylko kilkadziesiąt razy.
I to w ciągu ostatnich kilku tygodni.
Tak. Z Władimirem Putinem w ciągu ostatnich kilku tygodni kilkanaście, w ciągu tego roku kilkadziesiąt razy z nim rozmawiał. Jest to zupełnie absurdalne, ale jest to takie granie na lękach. Jest to takie granie na lękach, coś co znamy też z Polski, gdzie wiele osób tylko krzyczy, że chce się Polskę wyprowadzić z Europy, cokolwiek by to miało znaczyć i już jest to dla nich powód, żeby iść zagłosować na konkretną partię czy konkretnego kandydata. No i tutaj Macron do swoich wyborców stara się w podobny sposób dotrzeć, uciekając od odpowiedzi na pytanie, co on osiągnął. No pamiętajmy, że Emmanuel Macron tuż przed wybuchem wojny był przecież u Putina i przekonywał i Francuzów, i inne państwa europejskie, w imieniu których Francja chciała tutaj pod jego rządami występować, rozmawiać z Rosją, przekonywał i Francuzów, i innych Europejczyków, w tym Polaków, że wojny nie będzie, tak? Że on tutaj się dogadał z Putinem, że Putin mu obiecał, że wojny nie będzie, że eskalacji dalszej nie będzie. Kilkanaście dni później mieliśmy pełnoskalową agresję, a w międzyczasie Macron nawet, jego kampania wypuszczała obrazki zatytułowane Emmanuel Macron równa się Europa i pokój, dzięki negocjacjom naszego prezydenta wojska, czołgi Putina się wycofują, tak? Jest to, co z dzisiejszej perspektywy jest to ponury żart, no ale tak było. No i Macron cały czas liczył na to, że tymi kolejnymi rozmowami z Putinem uda mu się doprowadzić do jakiegoś porozumienia, zawieszenia broni, czegoś w tym rodzaju, no ale oczywiście do niczego takiego nie doprowadził i szanse na to, że doprowadzi, są bardzo niewielkie. No a chciał, żeby mu to pomogło po prostu przed wyborami, tak? Żeby mógł się właśnie pokazywać jako ten człowiek, który uratował pokój w Europie.
Kogo wybiorą sobie Francuzi na swojego prezydenta, to niestety w tym zglobalizowanym świecie nie jest już dzisiaj tylko problem Francuzów. Który kandydat byłby korzystniejszym prezydentem dla Polski z naszej perspektywy nad Wisłą?
No to każdy, jakby oboje kandydatów ma swoje wady i zalety. Natomiast wydaje mi się, że w obecnej sytuacji, w której Macron tak ostro poszedł na tak ostre zwarcie z polskim rządem, natomiast Marine Le Pen w ostatnich latach wyraźnie, no bardzo się starała o to, żeby te kontakty z polskim rządem i Polską uzyskać, tak przyjeżdżała tutaj, starała się nas sobie zjednać chociażby takimi deklaracjami, że jeżeli Unia będzie nakładać kary na Polskę, to ona jest gotowa te kary zapłacić z francuskiego budżetu i odpowiednio zmniejszyć francuską składkę do Unii. No i niewątpliwie Le Pen jest też, no, złagodziła swoje stanowisko w sprawie USA i no, zgadza się tutaj z nami w kwestii Unii Europejskiej i jest jednoznacznie, no jest partnerem w podważaniu, no w równoważeniu niemieckiej dominacji w Europie, która, jak wiemy, niczym pozytywnym dla Polski nie jest. No to myślę, że mimo wszystko tutaj Marine Le Pen jest nieco lepszym wyborem dla Polski, jakkolwiek trzeba pamiętać, że po pierwsze Macron jest jednak faworytem w tych wyborach, ja mu daję 70% szans, Le Pen 30% na zwycięstwo, a po drugie, no Macron też umiał być pragmatyczny, tak, on się trochę miota, czasem teraz nas znów naszego premiera zaatakował, no jeżeli wygra i no to z nim też trzeba będzie rozmawiać i z nim się jesteśmy w stanie w pewnych sprawach czasem porozumieć.
Moim i Państwa gościem był Kacper Kita z portalu Nowy Ład i autor polskiej biografii innego kandydata niż ci, o których rozmawialiśmy w prezydenckich wyborach, Erika Zemura. Dziękuję, panie redaktorze, i życzę dobrej nocy.
Dziękuję, dobrej nocy panu i dobrej nocy państwu, naszym słuchaczom. Do usłyszenia.
A do wyborów prezydenckich we Francji jeszcze na pewno powrócimy.
Rozmowa w trzy słowa.
No i w końcu nadszedł ten moment, w którym musimy zostawić całe to medialno-polityczne zamieszanie.
No ale ktoś to będzie kiedyś musiał posprzątać.
Może my wrócimy do tego. Kolejny kalejdoskop medialny już po świętach. Radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą Państwu Piotr Tomczyk
i Hubert Jach. Zapraszamy za tydzień o tej samej porze.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.